Więcej ogłoszeń nie będzie. Słuchajcie, bardzo cieszę się, że możemy z Nelą być w waszym zborze. Chcę od razu podziękować, żebym nie zapomniał za waszą gościnę, którą wczoraj okazaliście nam już od wczoraj. Mianowicie nauczyciele i już nie będę imion podawał, żeby Bogu chwała była jedynie oddana, ale wszystkim, którzy organizowaliście wczorajszą konferencję czy warsztaty, bardzo dziękujemy. Na medal, super. I mogli ludzie z zewnątrz przyjechać z czterech miejsc, z czterech różnych kościołów, także super. Wiecie co, jak patrzę w tamtą stronę, widzę otwarte drzwi. Bardzo się cieszę, bo ludzie mogą przyjść z zewnątrz, prawda? Nie. No oczywiście, częściowo macie rację. Ale wiecie, dlaczego muszą być drzwi w kościele otwarte szeroko? Żeby do ludzi zgubionych iść. Tak jak modliliśmy się tutaj. Mam nadzieję, że to, co znowu dziś razem przeżywacie na nabożeństwie, posłuży temu, ku temu, żeby dodać wam sił. Widzieliście już Psalm 133, on będzie głównym elementem naszego spotkania, ale przypominam sobie z dzieciństwa takie momenty, kiedy siedzieliśmy już przy świątecznym stole, nie wiem, czy macie zwyczaj obchodzenia Wigilii, czy jakichś tych innych świąt ustalonych przez ludzi, ale my to w domu świętowaliśmy, Wigilia, Boże Narodzenie, pamiątka narodzin Zbawiciela i w moim rodzinnym domu, jak już siedzieliśmy przy stole, już była modlitwa przystolna, to taka atmosfera błogości, wyciszenia, takiej świętości, podniesienia, radosne serca, uśmiechy. Aha, ale co było godzinę wcześniej? Dwie godziny wcześniej, trzy, poprzedniego dnia, nerwówka, karp niekupiony, tamto niezałatwione, to jeszcze coś zrobić. Niemiłe słowa, ranienie się, a za chwilę mają być święta. Słuchajcie, ten świąteczny psalm mówi o czymś takim, że nie muszą być święta tylko w święta. Zobaczmy na ten psalm, razem sobie go przeczytajmy na starcie. Jesteście gotowi? 3, 4. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. I chcę się powiedzieć amen, czyli niech tak będzie, nie tylko w święta. Słuchajcie, w dobrym tonie jest dobra relacja, nasze miłe uśmiechy, autentyczność miłych rozmów, pomaganie sobie. To w dobrym tonie jest, tak się to mówi po polsku, prawda? Ale ten wyraz jest skrótem trzech pierwszych liter wyrazów, które zawiera ten psalm, pojęć pewnych spraw. Tęsknota. Jak to dobrze, że są czasem święta. Albo jak myśmy zasiedli do stołu z rodzicami, o jak to dobrze, wreszcie możemy siedzieć przy stole i poprzebaczać sobie te nieporozumienia, te kłótnie przedświąteczne, zakupowe, porządkowe. Jaki to jest smutek, kiedy się ranimy, kiedy nie ma takiej podniosłej atmosfery miłości. Ze smutkiem stwierdzam, że w większości naszych domów, o ile nie w każdym chrześcijańskim domu, od święta do święta żyjemy. A między tym wiele złego się dzieje. Psalmista Dawid wzdycha. O jak to dobrze, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Chciałoby się, żeby to było stale. Żeby te święta były nieprzerwane. Jak wiecie, jest to psalm pielgrzymek. Kiedy szli do Jerozolimy, ludzie, to była jedna z pieśni, którą śpiewano w kurzu, w jakimś spiekocie. Ale ludzie szli świętować. Radowali się. Ciekaw jestem, czy Izraelici śpiewali ją wracając do domu. Może tak, może nie. Ale to jest pieśń, która może grać w naszych sercach stale i pobudzać nas do tego, co dobre wzajemnie. Gdy bracia w zgodzie mieszkają. Słuchajcie, to słowo zgoda jest bardzo ciekawym wyrazem. Hebrajski wyraz użyty tutaj najlepiej byłoby oddać wyrazem harmonia, czyli współtworzenie, współgranie, współistnienie w harmonii. Coś pięknego. Czy ktoś z was lubi orkiestry symfonicznej słuchać? Ja bardzo, symfonia. Co jest potrzebne do symfonii? Oczywiście partytura, czyli utwór skomponowany. Potem jest dyrygent potrzebny. No i kto? Orkiestra. No i oczywiście słuchacze też. Ale orkiestra. Mnóstwo instrumentów, kilkadziesiąt instrumentów. Przeróżnych. Każdy inaczej wygląda. Tu trąba, tu wiolonczela, tu kontrabas, tu perkusja. A kto jest najważniejszy w orkiestrze? Oczywiście, że dyrygent. Czy wyczuwacie, jakie tu chcę zrobić porównanie? Nasza rodzina, twoja, moja rodzina jest jak orkiestra. Powinna być jak orkiestra. I nie tatuś jest najważniejszy, ale Chrystus powinien być najważniejszy, jako ten, który nami kieruje i chce naszego dobra i wie najlepiej, co każdy z nas ma robić, jak grać w tej domowej orkiestrze. A utwór to jest nasza partytura. Każdy ma swoją rolę do zagrania. Mama, tata, dziecko, syn, córka, babcia, ktokolwiek w domu z tobą mieszka. Każdy ma jakąś rolę do odegrania, prawda? Widzicie, kiedyś grałem na skrzypcach. Fajnie, że tu skrzypce też macie. Cieszę się bardzo. I pamiętam wydarzenie niesamowite. Grałem w orkiestrze, no nie symfonicznej, ale w podstawowej szkole, jak mają tych lat 12, 13, 14, w orkiestrze grałem. Uważajcie, teraz coś powiem. W pierwszych skrzypcach, bo dyrygentką była moja nauczycielka. Ale fajna kobieta, niestety nie żyje. Super dyrygentka i chciało się jej słuchać. Nakierowane oczy. Jak ktoś zdejmował wzrok z dyrygentki, to zaczynał grać swoją symfonię. Zamiast Beethovena jakiegoś. I ktoś zaczyna grać swoją melodikę. Dlaczego? Bo nie patrzy na dyrygenta. Jakieś inne nuty nagle sobie wziął. Kiedy nie patrzę na dyrygenta jako chrześcijanin, nie wpatruję się w Chrystusa, sprawcę i co? Dokończyciela wiary mojej, twojej, to gram swój utwór. Kakofonię, który nie pasuje do harmonii domu, do zgody, która ma być, a nie ma jej. Wyczuwacie, o co chodzi? Nakierowany na Chrystusa jako członek rodziny, czy szczególnie głowa rodziny, ojciec, mąż, sterujący się, opierający na Bożej Słowie, na Bożych prawdach. Dopiero wtedy jestem zdolny do tego, by wnosić harmonię w dom, do domu, by pomagać innym domownikom, by i oni wnosili. Nie ja tylko, ale tak mam żyć, żeby innym pomagać. Do tego jeszcze wrócimy. Harmonia, zgoda. O, jakby to było dobrze, nie? Gdybyśmy mieli święta cały czas. Do pracy by nie trzeba było iść. Nie o to mi chodzi. Musimy chodzić do pracy. Ale kiedy wychodzisz z domu, w którym stale są święta i idziesz do pracy, do szkoły, do przedszkola, na podwórko, bo nawet się bawić. Uczony harmonii w domu wnosisz to coś w otoczenie. I wychodzisz z kościoła przez otwarte drzwi do zamkniętych serc. Chwała Boga, Boża dzieje się wtedy w innych rodzinach. Coś pięknego. Słuchajcie, ale idziemy dalej. Więc to jest ta tęsknota, westchnienie Dawida. Nie wiem, czemu się tu nie wyświeciła pierwsza linijka. Coś nawaliło. Okej. Mamy dwa obrazy, drodzy. W wersycie drugim i trzecim są dwa obrazy. Zauważyliście? Olejek i rosa. Bardzo ciekawe obrazy tutaj psalmista używa. I ta harmonia, ta zgoda jest jak cenny olejek na głowie. Nie na mojej głowie, nie na twojej głowie, ale na czyjej? Jak na głowie Arona. I psalmista zaznacza, która spływa na brodę, nie na moją brodę. Jest to jakiś brodacz? Nie widzę, kosimy wszyscy brody. Ale nie na brodę mojego wujka, który ma taką brodę, ale na brodę Arona. A czemu to jest podkreślone? Bo ta broda spływa aż do krańca jego szaty, a szata sięgała stóp jego. Cóż to ma za znaczenie? Widzicie, że jeżeli olejek jest lepką substancją i będzie wylany na głowę przy namaszczaniu kapłana czy arcykapłana do posługi, to ten olejek płynie stosunkowo tak szybko, ale powoli, a im dłużej płynie, rozdziela się kropla na kropelki, kropelka na kropeleczki, kropeleczka na podkropeleczki i coraz wolniej to płynie. A gdzie do końca szaty? Bardzo powoli przebiega ten proces spływania olejku namaszczenia do brzegu szaty, po brodzie. A olejek czegoś symbolem? Tego, co duchowe, tego, co Boże, takiego Bożego namaszczenia. Z góry ten olejek zstępuje ku dołowi. Olejek to nie był po prostu jakiś olejek w sklepie kupiony perfumeryjnym czy innym. Procedura produkowania olejku była bardzo skomplikowana, specyficzna, dokładna. Woń olejku była wyjątkowa. Olejek namaszczenia miał wielką wartość. No, to, co Boże, ma wielką wartość. Pomyślcie teraz, jaki może mieć dla nas związek ten olejek z harmonią w domu. Woń olejku. Boże namaszczenie. Czy zdarzyło wam się kiedyś coś takiego? Przyszli do ciebie goście i nie chcieli wyjść. Nam się to zdarzyło czasem. I wychodząc mówili, wiecie co, no musimy iść, bo tramwaj, pociąg, autobus, nie wiadomo co. Możemy znowu przyjść? A my tak, mieszane uczucia. No, czasu za wiele nie mamy. No dobra, przyjdźcie, no, ale co się stało? Bo tak źle od nas, źle jest nam wychodzić od was. Tu jakoś tak fajnie jest. Tak przytulnie, miło. Mam nadzieję, że zdarzyło wam się coś takiego, że ktoś nie chciał od was wyjść. bo czuł się bezpiecznie, chciany, kochany. Słuchajcie, nie byłoby to piękne, gdyby w każdym naszym domu, jak tu jesteśmy, dom był ostoją harmonii, miłości, ciepła, że ktoś, kto wejdzie w to miejsce, nie będzie chciał wyjść, no ale w końcu musi, więc wyjdzie, ale wyniesie tęsknotę. O, jak to dobrze, żeby w moim domu też tak było. Boże dzieło wykonane, widzicie to? Jesteśmy wtedy przekazicielami Bożej woli, innym ludziom. Wychodzą od nas i być może wniosą coś do swojego domu, a nawet jeżeli nie wniosą od razu, to wyniosą tęsknotę, tą, którą miał psalmista Dawid, gdy te trzy razy w te wielkie święta wędrowali do Jerozolimy i wracali. Świąteczna atmosfera harmonii i zgody. Olejek, Boże namaszczenie. Mamy tutaj drugi obraz, rosa. Czytamy trzeci werset. Ta zgoda, ta harmonia jest jak rosa Hermonu. Wiecie, to jest wielkie, ponad 3000 metrów wzgórze, długie pasmo. Widać je z Dan w Izraelu. Jak się patrzy, to maj, czerwiec, nawet w maju widać białe szczyty. Tam śnieg leży. Ale też cechuje tą wzgórze coś takiego, że jako wyniesienie terenu w pierwszym rzędzie tam skraplała się woda, która w niewielkiej ilości, ale jednak była na tym terenie i tworzyła rosę. Patrzcie, znowu, co jest z góry zstępującego. Woda z góry zstępuje i tworzy rosę. A propos, rosa to co to jest za substancja? Woda. A woda to co? O, od razu ktoś powiedział, prawda? Woda to życie. Byłem w Izraelu, wiem coś na ten temat. Ktoś z was był, możecie potwierdzić. Tam wodę szanują w ten sposób, że nie podlewają trawników tak, rurki są doprowadzane do kwietników, dziurka na każdy niemalże krzaczek, który ma kwitnąć i woda wylewana jest porcjami, żeby podlać to, co rośnie. Woda jest tam naprawdę, jak to się mówi, jak? O, szanowana, po polsku szanowana. Ale jest jakieś fachowe słowo. Kazie, szanują wodę, oszczędzają, no z innymi nacjami tam obecnymi to tak nie jest, ale Żydzi szanują wodę bardzo. Bo to jest życie, słuchajcie. Jak nie ma wody, nie ma życia. Niesamowita sprawa. I ten wyraz mamy tutaj w Biblii. Rosa. Więcej z tym się wiąże, z tą rosą pojęć. Rosa odnosi do takiej świeżości. Tam, gdzie rosa, poranek, rosa poranna, to tak tchnie życiem. A sama woda daje życie. I czytamy, że ta harmonia, ta zgoda jest jak rosa Hermonu. Tu mamy teraz taką jeszcze, wiecie, geograficzną gimnastykę, bo Syjon nie, to nie jest tam, gdzie jest Hermon. Takie hipotetyczne, psalmista dokonuje takiego przeniesienia tych źródlanych wód Hermonu na góry Syjonu, tam, gdzie też Bóg wstępuje, to święte miejsce. Czyli tam, gdzie jest Bóg, musi być woda. Ta woda wstępuje, pojawia się. Kiedy jest ożywcza rosa w twoich relacjach, w domu, w rozmowach, we wzajemnym traktowaniu się, to tam się chce żyć. Powiem więcej, tam się da żyć. Nie, lepiej, tam się chce żyć. Jest życie. Niesamowita sprawa. Wiecie, kiedyś byłem w Bieszczadach z rodzicami, dawno temu. Bardzo za to jestem im wdzięczny, bo na rowerach pojechaliśmy z Krakowa, gdzie mieszkałem wtedy, w Bieszczady. No, pociągiem. Jechaliśmy ileś tam godzin. W Przemyślu wysiedliśmy i na rowery i w Bieszczady. I nasz pierwszy nocleg, namioty, dwa koty siamskie, 5 osób w dwuosobowym namiocie. Wtedy troszkę szczuplejszy oczywiście, ale zmieściliśmy się, że jak zamek dopinaliśmy, to i zamknęliśmy zamek, bo tam jakieś zwierzaki mogły wejść, inne niż nasze koty. I tak śpimy, udajemy, że oddychamy, ale jak tylko rano kogut zapiał, ja byłem cwany, najbliżej widzicie tego zamka błyskawicznego, leżałem i tylko szybko otworzyłem, żeby poddychać, otwieram poły namiotu i widzę co? Wiecie, rak ma takie oczy na słupkach. Takie ciekawe oczy ma. Moje oczy niemalże wyszły jak rakowi. Wiecie, czym się zachwyciłem? Od północnej strony widziałem pasmo połoniny caryjskiej o wschodzie słońca, tuż przed wejściem słońca, przepraszam, ponad horyzont. Działa to? Chyba działa. I co widzę? Falujące majestatycznie trawy, które wtedy bardzo obficie porastały szczyt połoniny na dużej przestrzeni i skrzyło to srebrem rosy, która ją pokrywała, tą trawę. Obraz niesamowity. Ale jak słońce, które już wyszło zza horyzontu, zaczęło szybko się dźwigać, ta rosa... Zamarło to wszystko. Nie ma rosy już. Opadła, wyschła. I takie to się martwe zrobiło. takie suche, smutne. Może telewizor w Twoim domu na okrągło leci, albo może komputer i nie cieszą się dzieci, bo mamy czy taty nie ma z nimi, bo są przy komputerze. Albo może praca i praca, bo zarobić trzeba jeszcze więcej i nie macie jako rodzica w domu. Albo może koledzy są ważniejsi i dzieciaka w domu nie ma, bo woli z kolegami być niż z rodzicami. Rodzina się sypie. Słuchajcie, tych okradaczy z naszych relacji domowych jest mnóstwo. Sam sobie dopowiedz, co to może być. Ale czas jest potrzebny do budowania relacji, do budowania harmonii, do cieszenia się sobą nawzajem. Dookoła tyle zła, słuchajcie. Zabójstwa, morderstwa, gwałty. Cóż my słyszymy? Czy Twój dom jest taką ostoją pokoju i harmonii? I czy jest tam ta rosa ożywcza Boża? Jako chrześcijanin, wierzący człowiek, jesteś zdolny do tego. Ale czasami ogarnia nas wygodnictwo, lenistwo czy krótkowzroczność i zaniedbujemy Bożą wolę. No i słuchajcie, jeżeli tak się dzieje, to nie będzie dalszego ciągu. Ostatnia litera N. Następstwa. Jeśli jednak jesteś chrześcijaninem w pełnym tego słowa znaczeniu, Chrystus Twoim Panem, Zbawicielem, kroczysz za Nim jako za dobrym pasterzem, wspaniałym Bogiem, uczysz się z partytury, którą dał Ci do poznawania Jego woli i Jego odkrywania, jak wspaniały jest, to wtedy jesteś uzdalniany, czy uzdalniana jako kobieta do tego, by wnosić harmonię w dom. Ten olejek, namaszczenie Boże, to wodę, życiodajną wodę. I domownikom chce się żyć. Dzieciom chce się wracać do takiego domu ze szkoły. A różnie z tym powrotem ze szkoły jest. Czy Ty sam lubisz do domu wracać? Z delegacji, z podróży, ze szkoły, z pracy? Jeżeli nie, to najprawdopodobniej jest coś do zrobienia z tą sprawą. Być może brakuje harmonii w swoim domu. Ja nie mam pojęcia. Bóg wie. Ale Ty też. Bardzo Cię zachęcam do tego, żeby ten psalm wziąć sobie w serce. Dziś może jeszcze raz do niego wrócić. Poczytać. Przemyśleć. Pogadać z rodziną, z dzieciakami. Z domownikami. Ale jakie następstwa? Jeżeli dziecko wyrasta w domu, gdzie ta harmonia jest obecna, gdzie święta są cały czas, to dziecko jest pozytywnie zarażone, albo lepsze słowo, zaszczepione, o, dobre słowo, zaszczepione w nim jest nie tylko pragnienie, ale ono wie, co robić, jak robić, żeby ta harmonia była. Tęsknicie razem z Dawidem? Ja bardzo. Zróbmy pewien przeskok, słuchajcie. Bo jest coś bardzo potrzebnego, aby ta harmonia mogła być budowana. Pan Jezus w ostatniej lekcji przed krzyżem zrobił coś niesamowitego. Znacie to wydarzenie doskonale. 13 rozdział Jana. Ale przejdę do tego tekstu za momencik, do innego wersetu, żebyśmy od mistrza mogli się czegoś nauczyć, jak i jego uczniowie mogli się nauczyć w temacie budowania dobrych relacji. Tylko najpierw krótkie wydarzenie. Co tam się działo? Ostatnia wieczerza, umywanie nóg. Zaczął Pan Jezus umywać nogi i w pewnym momencie, może to był piąty, szósty uczeń, podchodzi do Piotra. A Piotr na to, nigdy nie będziesz moich nóg umywać. Nie. Czuł się skrępowany. Nie wiem, czy bał się, krępował odorem swoich nóg, bo spocone nogi wtedy, wiecie, no gorąco, duszno, pył, brud. Nogi to był zwyczaj umywania, prawda? Gościnny gospodarz, gdy chciał szczególną gościnę okazać, sam mył nogi. Chociaż było to zadanie dla niewolnika czy sługi. Chwileczkę, kto umywa nogi uczniom? Bóg wcielony? Widzicie, że to jest coś niesamowitego? Robił czynność, która należała do niewolnika. Uniżył się tak niesamowicie. No i dochodzi do Piotra. Mówi, nie wiesz teraz, co ja dla ciebie robię. Potem się dowiesz. A Piotr na to, no przenigdy. W końcu Pan Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Nie spotka cię coś najwspanialszego, jeżeli cię nie umyję nóg. A Piotr na to, pamiętacie, co powiedział? Panie, no to głowę, ręce, nogi, całego. Piotr był taki porywczy, wiecie, zawsze gotowy do momentów różnych energetycznych. No to całego mnie umyj. A Pan Jezus na to mówi niesamowitą rzecz. Kto słucha mnie, kto jest ze mną, kto słowo moje słyszy, umyty jest cały, z wyjątkiem nóg. Ciekawy obraz. Różnie to komentują bibliści. Ja się skłaniam do pewnej interpretacji, z którą wami się chcę podzielić. Ale w temacie harmonii i zgody w rodzinie, w naszej też Bożej rodzinie, w Kościele. No słuchajcie, jak czytalibyście dalej 15 rozdział, 3 werset, Pan Jezus mówi, że jest mowa o obmyciu słowem. że wszyscy jesteście obmyci, umyci przez słowo, które wam głosiłem, z wyjątkiem jednego. Judasz słyszał, ale nie słuchał tak uważnie słów Pana Jezusa, jak pozostali. Czyli mówiąc krótko, Słowo Boże oczyszcza człowieka. Oczyszcza myśli, skoro myśli to i pragnienia, a jak pragnienia to dążenia, kroki, działanie. Słowo oczyszcza. I Pan Jezus, słuchajcie, w tym momencie rzeczywiście, kiedy umywał im nogi, czegoś ich chciał nauczyć. Nie jestem pewien, czy na pewno to, ale taka interpretacja mi się podoba. Czytam takie zdanie. Jeśli wtedy ja, to co na czerwono podkreśla osobę Chrystusa, jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, zobaczcie, nie sługa, ale jeśli ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy, a czemu na czerwono? Jeżeli jesteś z Chrystusem, to jesteś podpięty, podłączony do Zbawiciela, do Mistrza. I wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Grzesznik, który przyjął dar zbawienia, został obmyty krwią, jak to się pięknie czyta, mówi. Co to znaczy? Ofiara krwawa Chrystusa, z samego siebie, jaką złożył, oczyszcza mnie ku zbawieniu, że może Bóg na mnie patrzeć, jakbym nigdy nie zbrukał się grzechem. Oczyszczenie krwią Chrystusa. Tutaj mamy wodę, którą Pan Jezus użył do umywania, ale czemu nogi, słuchajcie? Jak już powiedziałem, nogi się bardzo brudziły w tym samym czasie i umycie nóg było wyrazem też gościnności, ale tak samo praktycznie, nogi umyć, jak chcemy tam klęknąć, czy kucnąć, czy położyć się przy stole, troszkę były inne te wieczerze niż nasze, no ale te nogi były dość wysoko, więc wypadałoby je umyć. Ale czemu nogi? Słuchajcie, jako mały chłopak na wakacje jeździłem w Pieniny, dawno temu to było ale jeszcze pamiętam. I chodziliśmy do łaźni wiejskiej. Gospodarze, w których mieszkaliśmy, nie mieli łazienki, nie było prysznica, wanny, no ale tam jakieś 2 kilometry się szło do łaźni wiejskiej i tam raz na tydzień, czy na 5 dni, cała rodzinka, rodzice i dwoje rodzeństwa, idziemy do łaźni, tak sobie kurzy się wszystko, bo lata wtedy były suchawe, długie. Wchodzimy do łaźni, myjemy się elegancko i wychodzimy z łaźni. Wiecie jak? Trochę inaczej niż wchodziliśmy do łaźni. W ten sposób. Jak myślicie dlaczego? Żeby się nie zbrudzić, bo właśnie czyściutki. No ale nie pofrunę. Nie umiem latać. Więc musiałem iść. I co się brudziło? Nogi. Co się brudzi w codzienności? Nasze nogi. Uczniów nogi też się brudziły w codzienności. Ale mam odwagę takie porównanie tu wziąć. Pan Jezus doskonale o tym wiedział, że chociaż Jego Słowo nas oczyszcza, chociaż grzesznik, który wiesz, jest zbawiony, uniewinniony, usprawiedliwiony, ale i tak w jakiś sposób tu na ziemi w codzienności się brudzi. Niemile do żony się mąż odezwie. Kochani, daj mi spokój, weź się, zajmij dziećmi wreszcie. A nie możesz tych ziemniaków wreszcie nie przypalać. A żona na to, to sobie sam ugotuj. I już mamy harmonię, prawda? Tu symfonia piękna miłości gra w domu. Popatrzcie, jak łatwo zbrudzić sobie nogi w codzienności. Ale czytamy, że jedni drugim mamy nogi umywać. Tak to sprecyzuję i komentuję krótko. Ja jako mąż i ojciec powinienem tak się w domu zachowywać, żeby dzieciom i żonie pomóc, uważajcie, pomóc nie grzeszyć. Czy to jest możliwe? Wróćmy do tej sytuacji z ziemniakami. Jeżeli widzę przypalone ziemniaki i troszkę jestem zniecierpliwiony tym, co akurat może żona zrobiła, mogę powiedzieć to zupełnie inaczej. Kochanie, co się stało, że ziemniaczki się przypaliły? Na drugi raz powiedz mi, może ci pomogę, żeby tyle masz na głowie, to może ja ugotuję ziemniaki, żeby się mogła spokojnie inne rzeczy porobić. Kobiety, widzicie różnicę? I taka żona wtedy nie odpali swoim, no to sam byś sam ugotuj. Jak niewiele trzeba zrobić, słuchajcie, niemalże jak pyk, włączamy światło, jednym stryknięciem i nagle światło. Ale moje lenistwo, czyli mój egoizm, szczególnie mój egoizm sprawia, że nie staram się mojej żonie pomóc, by i ona nie zgrzeszyła. Albo jakieś wzajemne pomocy. Dziecko, które zawaliło, za długo grało w piłkę, czy pobawiło się, u kolegi się zasiedział syn czy córka, a jutro klasówka i do roboty ucz się, to klasówka, zobaczysz, znowu będzie dwuja czy jedynka. Po co takie słowa? Jeżeli widzę, że dziecko zaniedbało swoje obowiązki, to lepiej, mądrzej byłoby powiedzieć, przepraszam, jak masz na imię, powiedz? Nie słyszę? Szymon, tak? Szymon, wie, umówmy się, że to niby Szymon trochę zaniedbał te warunki i odpowiedzialność w swoich zadaniach domowych. Szymon, wiesz co, no, źle zrobiłeś, za długo grałeś w piłkę. Słuchaj, jutro masz klasówkę, mówiłeś. Mogę ci jakoś pomóc? Ty wiesz, że to było nie w porządku w Szymon, tak? No, tatuś, wiem. A mogę ci jakoś pomóc, żeby na drugi raz było inaczej? Widzicie różnicę? I taki Szymon nie tylko doznaje miłości ze strony ojca, ale ma jakąś podnietę, zachętę, żeby inaczej było za następnym razem. Widzicie to? Różne codzienne sytuacje mamy pobudzać się do miłości i dobrych uczynków w Kościele, żeby się spotykać, ale dom to jest fragment Kościoła, gdzie tak naprawdę najważniejsze rzeczy się rozgrywają. I tam się uczymy życia zborowego, kościelnego, uczymy się w domu. Jeżeli nasze rodziny dobrze funkcjonują, to Kościół pachnie i olejek wynosi się drzwiami na zewnątrz i ktoś zainteresowany przyjdzie, bo są drzwi szeroko otwarte i wyjdzie przemieniony, by podawać tą wspaniałą nowinę innym ludziom. Pan Jezus, Mistrz, ten, który się tak bardzo uniżył do nas. Ale wiecie, czemu to zrobił? Z wielkiej miłości, jaką nas obdarzył. Piotr pisze w pierwszym liście swoim, 4:8. Pamiętacie, jak się zaczyna? W Biblii Warszawskiej. Nade wszystko, albo ponad wszystko. Ponad wszystko co? Staraj się zarobić, dobrze posprzątać dom kobietom, mężu zarobić, dzieciaku odrabiać lekcje, ponad wszystko. Nie. To są ważne rzeczy. Nade wszystko, co czytamy? Miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Gorliwą miłość. Tu nie jest napisane tylko miłujcie się nawzajem, bo to jest nie do końca dokładnie powiedziane. Co znaczy gorliwa miłość? Bardzo ciekawy wyraz grecki jest tu użyty. I wiecie, ja wam spróbuję ten wyraz pokazać, co to jest gorliwa miłość. Wyobraźcie sobie a propos Eryka Lidela, o którym może poczytacie sobie, bo to był biegacz, bieżnie i zawodników, którzy przygotowują się do startu. Jak to tam leci? Marek jest tutaj, prawda? Pamiętasz, jak to jest na starcie, jak się mówi? Do biegu? Gotowi? I co? I strzelił pistolet, powiedział start i ja idę. A chyba jeszcze mam czas. Meta, widzę metę. I zaczynam biec. Już przegrałem. Bo nie byłem gorliwy w tym biegu. Nie zabiegałem o to, żeby jak najprędzej osiągnąć linię mety. Szczególnie przy starcie, jeśli chodzi o sprint, przy starcie, start jest niesamowicie ważny. Potem rozłożenie sił i moment, kiedy się miało tą taśmę, nie wiem, czy tam jeszcze mają taśmę, no fotokomórka tam, laser świeci, ale chodzi o to, żeby maksimum siły z siebie dać, czyli maksimum wysiłku. Młodzi mówią, na maksa coś zrobić. Tak się mówi, Szymon? Na maksa coś? Mówi się tak? Chyba się mówi, nie? Gorliwa miłość jest odniesiona do wysiłku w sporcie, że nie mam już rezerwy żadnej na potem, czy dla siebie, a szczególnie dla siebie. Takiego słowa używał Piotr. Ponad wszystko miejcie gorliwą miłość, czyli dajcie z siebie maksimum, mamo, tato, synku, córko, babciu, dziadziu, ktokolwiek mieszka z tobą w domu, w rodzinie, by okazać miłość domownikom. Ale czemu? Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Stop klatka. Miłość nie mówi, że nie było grzechu. Prawda? To niespodziewane miłość sprawia, że nie ma grzechu. Nie, grzech był, zabolało, ugniotło. Ktoś popłakał się, ktoś zasmucił. Ale miłość leczy środowisko po grzechu i uzdalnia do tego, żeby podobna rzecz się już nie powtórzyła. Pobudza do dobrego działania. Więc nade wszystko mamy mieć miłość jedni ku drugim. I teraz słuchajcie, na koniec cztery punkty, które mamy w Nowym Testamencie, które łatwo sobie zapamiętać. Chcę wam pokazać to i łatwo będzie zapamiętać. TPPR. My starsi nieco wiemy, co to był za skrót. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ale nie o tym mowa dzisiaj, tylko o harmonii, o zgodzie w rodzinie. Dużo powiedzieliśmy z tego psalmu sobie, ile tam jest. Ukryte są cztery bardzo ważne zachowania nasze, postawy w domu odnośnie budowania harmonii. Te jak troska. Co to ten blok tam jest? Wiecie, to jest, symbolizuje jakby żelbet. Żelbet to jest bryła betonowa, przeszyta stalowymi prętami, żeby to było jak najmocniejsze. Może coś tam trochę pęknie, ale się nie rozleci, bo żelbet to jest silna konstrukcja, budują wały, mosty, te przyczółki i tak dalej z żelbetu. I my też chcemy mieć silne relacje, silną rodzinę, żeby diabeł nie miał mocy nad nami. Te cztery elementy. Troska. Paweł apostoł pisze: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Albo inaczej, Bożą Chrystusową wolę wypełnicie. Jedni drugich brzemiona noście. Widzicie tą relacyjność? Jeżeli to się w domu dzieje, to się dobrze dzieje. A co to takiego znaczy? Brzemię, że ty albo ja jesteś czymś przygniecionym. Ale nie musi tak być, bo możesz doznać pomocy ze strony domownika. Jeżeli oczy i uszy są szeroko otwarte na siebie nawzajem w domu, widzimy potrzebę brata, siostry, mamy, taty, córki, syna. Jeżeli widzę potrzebę i staram się pomóc, to podnoszę to brzemię z ramion czy z barków domownika drugiego. I jest harmonia, która zaraz za tym idzie. Chcemy być razem, potrzebujemy siebie. Jedni drudzy i drugich brzemiona noście, miej otwarte oczy i uszy. Literka T. Literka P. Pokora. No znowu do Pana Jezusa nie sposób wrócić. Czy pamiętacie drugi rozdział Filipian, jak się zaczyna, piąty werset? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Albo inaczej, prosto mówiąc, tak postępuj, jak postępowałby też na Twoim miejscu Pan Jezus. Tak jak On postępował. A ten drugi rozdział, piąty i następne wersety, to aż krzyczą, pokazując, jak niezwykle pokorny był Zbawiciel w swojej ziemskiej służbie. On, Bóg w ciele, uniżył samego siebie do haniebnej śmierci krzyżowej. Nie wynosił się, nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu. Nie mówił sobie, Bogiem jestem. On tak nie mówił na dzień dobry. Sługą był, tak się nawet nazywał. Syn Człowieczy przyszedł, by służyć, oddać życie swoje. Słuchajcie, pokora. Trzeba ugiąć karku, czy zgiąć plecy, żeby pomóc komuś, domownikowi. W jakimś zadaniu domowym, może tak jak z Szymonem tośmy pokazywali, czy w jakiejś pracy domowej. Mąż wraca z pracy zmęczony, a widzi żona, rozumiecie, zatroskana, płacze i niekochający żon, mąż, nie wnoszący harmonii. Co tam się dzieje? Znowu beczysz? Dawaj to obiad na stół. Okropne. Na pewno nie buduje harmonii. Ale jeżeli tak jak było pierwsza literka T, jak troska, zatroszczy się o nią i w pokorze zapomni o swoich może troskach, jakie miał w pracy, coś, co go w pracy zabolało, czy było trudne z przełożonym, czy z poddanym, uniży się i pomoże w tym momencie żonie, która coś przeżywa złego. Zapyta, pomoże. Czyż nie jest to piękna woń olejku namaszczenia Bożego? Dobrze się dzieje w takim domu. Jeżeli dzieci są świadkami takich zachowań rodziców, uczą się pięknej rzeczy. Ożywa w nich życiodajna woda. Ja też tak chcę oczyszczać nasze domowe relacje. Krótko mówiąc, pokora jest wtedy, kiedy moje ja do lamusa idzie, gdzieś na potem do jakiejś spiżarki. Moje ja nie jest ważne. Moje ja potem. Moja mama na przykład, wiecie, nauczyła mnie swoją postawą czegoś. Jak kiedykolwiek przychodzili goście, jakimiś prezentami, czekoladki czy coś innego, albo było czegoś mało w domu, ale dobrego, to na, jeżeli brała, to zawsze ostatnia. A tak to wszystkim nam, dzieciakom i tatusiowi rozdawała. Zawsze na końcu. Nauczyła mnie tego. To była dla mnie lekcja, którą widziałem. Pokorna. Nie ja, ale ty. Nie moja potrzeba, ale twoja potrzeba. Czy tak jest w twoim domu? Czy najpierw myślisz o domowniku, żonie, mężu, dziecku, mamie, tacie? Czyli mam już dwie literki? T jak troska, oczy, uszy otwarte. P jak pokora, moje ja. Na koniec, trzecia literka. P jak przebaczanie. Słuchajcie, nie da się budować relacji bez przebaczania. Nieporozumienia, kłótnie, jakieś zgrzyty w domu, kiedy harmonii brakuje, to są pewnego rodzaju gruzy, pewnego rodzaju ruiny. Żeby budować dalej coś lepszego, trzeba teren oczyścić. Widzicie to, prawda? Przebaczanie jest czymś takim. A biblijne sformułowanie, które tu zaraz chcę wprowadzić, mówi dokładnie, czym jest przebaczenie. Ale werset apostoła Pawła do Kolosan, funkcjonując, kiedy dary Ducha Świętego i owoc konkretnie się realizuje, macie żyć tak, że znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Czy mamy powody do narzekania? Miewamy. Może codziennie, może co drugi dzień. Harmonia zakłócona. Ale mamy odpuszczać jak Chrystus. Czyli słuchajcie jak? Jak odpuszcza Bóg? W 100%. Kiedy Bóg odpuszcza, to nie tak, że przypomni, a pamiętasz Zbyszek wtedy, a wtedy? Tak, a tak powiedziałeś, to a to zrobiłeś? To by nie przebaczył Chrystus. Widzicie dlaczego? Bo przebaczanie to jest wymazanie. grzechu, tak jakby go nigdy nie było. Kiedy wyznajesz Bogu grzech, jak zachęcani jesteśmy do wyznawania grzechów, jeśli wyznajemy grzechy swoje, to co czytamy u Jana? Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od grzechów, od wszelkiej nieprawości. Ale czy my tak sobie przebaczamy jak Chrystus? Czy też, kochanie, znowu przypaliłaś te ziemniaki, albo żona. No i znowu tak się do mnie brzydko zwracasz, jak 2 dni temu. Aha, czego nie było? Nie było 2 dni temu przebaczenia, jeżeli mąż przeprosił. Bo co to jest, słuchajcie? Obietnica. Przebaczyć to znaczy, że nie wspomnę więcej. Nie wspomnę więcej tego, co mnie zabolało, w jaki sposób mnie inny domownik zranił, zrobił mi krzywdę, czy to dziecko mamie, mama dziecku i tak dalej. Te nasze rodzinne relacje. Budujemy harmonię, kiedy mamy gotowość do przebaczenia, tak jak Chrystus. Jeżeli ktoś cię przeprasza, nie mów, no przebaczam ci, ale... To ale już nie ma miejsca. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli ktoś cię przeprasza z domowników i mówisz, no dobra, przebaczam, to znaczy, że zamykasz drzwi i do tego konkretnego momentu grzechu domownika nigdy nie wrócisz. To nieważne, czy ten ktoś jeszcze raz, drugi, trzeci tak zrobi, ale nie możesz wypominać. Tylko zła składasz obietnicę, obiecuję, nie wspomnę więcej, jak wschód od zachodu, jak to psalmista pisze w 103 psalm, 12 werset. Tak daleko oddalił Bóg nasze występki od nas. Nieskończoność. Nie ma ich. Wymazane. I wreszcie ostatnia literka i będzie to już koniec. Pamiętacie pierwszą? TPPR, czyli pierwsze było co? Troska. Oczy i uszy otwarte. Na co? Na potrzeby, na problemy domowników. Ale zadziała to, kiedy będę jak pokorny, czyli odłożę siebie na potem, żeby zatroszczyć się o domownika. Ktokolwiek ze mną mieszka i tworzy ten dom. W zborze to samo. I budujemy harmonię, piękną zgodę. Potem literka była trzecia. P jak przebaczanie. Czyli jeżeli mamy winy, jakieś powody do przebaczenia, przebaczam, to znaczy, że nigdy nie wspomnę. To jest biblijne stwierdzenie. U Hebrajczyków czytamy. Wreszcie ostatnie. Jak mogą istnieć dobre domowe relacje bez dobrych rozmów? Niemożliwe. Zachęcam, żebyście czy w zborze tą książkę sobie zatrzymali, poczytali. Bardzo pożyteczna książka, Ofiara języka. Wiele z nas sam się z niej nauczyłem i widzę, że muszę stale nad sobą pracować i pilnować języka, bo najprędzej, najłatwiej można zgrzeszyć jak? Zróbcie tak samo jak ja. Spróbujcie. 3, 4. No, niektórzy się krępują. Ale w domu się nie krępujesz. Powiedzieć, spadaj mały do syna. Albo dajcie mi spokój wszyscy domownicy. To samo wychodzi, nie? Więc łatwo zgrzeszyć. Popatrzcie, co Paweł pisze. Kapitalny werset, akurat przed obiadem. Zaraz wam powiem dlaczego. Najpierw czytam. Niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba. A stale jest potrzeba, byśmy się wzajemnie budowali, prawda? A więc by mogło budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Pamiętacie ten psalm 133? Błogosławieństwo, życie na wieki wieczne, na zawsze, harmonia. Słowa mogą budować harmonię albo ją podcinać i niszczyć. Popatrzcie na ten wyraz nieprzyzwoite. Kiedy po nawróceniu czytałem Biblię, po raz pierwszy trafiłem na to słowo, myślę sobie tak, wow, Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, jestem takim przemienionym człowiekiem. Ja już nie mówię wyrazów na tą literę brzydkich i brzydkich wyrazów na tą literę, jestem taki oczyszczony. Ale wiecie, że to nie chodzi o jakieś przekleństwo, brzydki wyraz? To może być normalny wyraz, mowy potocznie, zwykły wyraz, ale powiedziany w sposób raniący w kontekście sytuacji. Mogę do mojej powiedzieć 2 różne zdania. Kochanie, czy możesz zrobić to sama, bo nie mogę Ci w tym momencie pomóc? A drugie zdanie. Kochanie, zrób sobie to sama. Widzicie różnicę? To drugie zdanie pokazuje, że nie myślę w ogóle, nie troszczę się o jej potrzebę, nie ma pokory we mnie, by jej pomóc i odłożyć swoje sprawy. Nie ma kwestii żadnej zachęty w tym. Ale znam wydarzenia takie, kiedy ktoś jednym słowem szpilkę wbija w serce rozmówcy, domownika, zabijał harmonię, osuszał rosę, olejku nie było, bo słowami możemy niszczyć i zabijać wręcz. O tym też Pan Jezus mówi, prawda? Że zabijać możemy słowami. Ale zamiast tego, złych słów mówmy dobre słowa, zachęty, docenienia, pochwały, nie tylko kiedy dziecko zrobi coś, co mu kazałem zrobić, no fajnie to zrobiłeś, ale co jakiś czas powiedzieć z nienacka: Szymon, wiesz co, kapitalnie napisałeś to. Nie zawsze ci tak udaje się ładnie wykaligrafować, ale pięknie to napisałeś, to zadanie. Albo Szymon do mamy: wiesz, mamuś, co? Ty tak dobrze gotujesz. Cieszę się, że ty gotujesz w moim domu, a nie ktoś inny. Na przykład nie ja. Kochani, jak łatwo wypowiedzieć i dobre słowo. Ale diabeł jest tak perfidny, że on nas kusi, żebyśmy wypowiadali złe. I co się dzieje? Bałagan. Gruzy. Ruina. Nie tego Bóg dla nas chce. Kochani, no to mamy coś takiego. Jeżeli pragniesz harmonii i te zgody, i tej woni, i tej wody żywczej, no to po prostu rób. To po prostu rób. Jesteście w stanie ze mną to powtórzyć? To po prostu rób. A co takiego? Te cztery pojęcia. Troska, pokora, przebaczenie i rozmowy. Dobre. Trzy, cztery. Troska, pokora, przebaczanie i rozmowy. A teraz w formie rozkazu. Druga osoba liczby pojedynczej. Troszcz się pokorniej. Bądź pokorny. Przebaczaj i rozmawiaj, żeby to było wonią. Pozwólcie, że pomodlę się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje słowo oczyszczające. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który prowadzi wierzących i każdego z nas, jeśli tylko swoje życie w Twoje ręce złożyliśmy i ku wieczności zmierzamy. Panie, jako Twoje dzieci chcemy Cię prosić o to, żebyś wybaczył nam może grzech ust z dzisiejszego poranku. Brak pokory może też z dzisiejszego poranku, że ktoś o sobie bardziej myślał niż o pozostałych członkach rodziny. O braku troski, że może mamy potrzeby, ale nawet nie dociekamy, czego ktokolwiek z nas w domu potrzebuje. I wreszcie może, kiedy przebaczamy z wymawianiem, bo ale, bo tamto i nie jesteśmy skłonni przebaczać tak jak Ty, Panie, zdajmy sobie sprawę, też dzięki słowom psalmisty, że niszczymy relacje, zabijamy harmonię, nie ma woni olejku namaszczającego od Ciebie, nie ma życia, nie ma wody, nie ma rosy, a wszyscy tak bardzo za tym tęsknimy. Wybacz nam nasze grzechy, niedbania o relacje do rodziny, a prosimy, abyś Twoim duchem tchnął, ożywił każdego z nas, by każdy z nas był gotowym umywać sobie nawzajem nogi, a wiemy, że w ten sposób oddamy Ci w piękny, najlepiej chwałę. Amen.
Fajnie, dobrze. No tak po prostu.